Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszymi gośćmi są doktor habilitowany Małgorzata Anna Jóźwiak, założyciel pierwszego ogólnokształcącego liceum akademickiego imienia Janiny Kosakowskiej-Dębickiej w Kielcach, specjalista w zakresie biomonitoringu w zintegrowanym monitoringu środowiska przyrodniczego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana serdecznie.
Oraz profesor doktor habilitowany Marek Jóźwiak z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
A odwiedzimy dziś w pierwszej godzinie Filipiny. Najlepiej wyjechać tam zimą, właśnie teraz, by rozkoszować się gorącym słońcem, no i oczywiście zasmakować wyspiarskiego życia, prawda?
No tak, to są tropiki, w związku z powyższym mamy dużą wilgotność powietrza, bardzo wysokie temperatury, generalnie jest bardzo przyjemnie.
No, przede wszystkim rajskie plaże, przepiękne, białe plaże z pochylającymi się palmami, błękitnym, lazurowym morzem, a zatem u nas szaro, deszczowo, a tam przepiękne słońce.
Ponad 7 tysięcy wysp rozrzuconych na Oceanie Spokojnym. No to wyobrażam sobie, ile tam jest tych plaż.
No nie wszędzie są jednakowe. Jednak to jest duże zróżnicowanie. Te najładniejsze myślę, że są w Cebu, w Luzonie, na Boholu. Tam, gdzie byliśmy, one były takie bardzo, bardzo atrakcyjne. Właśnie tak, jak tu zostało powiedziane, z białym piaseczkiem, z lagunami. Bardzo sympatyczne.
Ponad 7 tysięcy wysp, ale tylko 860 jest zamieszkanych.
No tak, to jest na tych obszarach wyspiarskich.
No, wydaje się, że chyba dobrze, dlatego że spokój, cisza, zachowanie warunków naturalnych, przyroda nie bardzo lubi turystykę.
26 tysięcy kilometrów kwadratowych rafy koralowej, która stanowi chyba najbardziej różnorodne środowisko morskie na Ziemi. Byli Państwo również na wielkiej rafie koralowej, największej rafie na świecie, położonej wzdłuż wybrzeży Australii. Mają Państwo porównanie?
No tak, mamy porównanie i tak się złożyło, że jakby najpierw byliśmy na rafie filipińskiej, później na wielkiej rafie koralowej. Moje wrażenie jest takie, że ta rafa filipińska, przyznam szczerze, trochę mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie swoim brakiem różnorodności kolorystycznej. Ta rafa była taka, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja tam miałem możliwość ją obserwowania, była taką rafą troszeczkę dla mnie bladą. W momencie, gdy zobaczyłem rafę koralową, tą wielką, no to rzeczywiście moje wyobrażenie o rafie koralowej wróciło.
No właśnie, jak to odmienne mogą być wrażenia. Uważam, że i mnogość gatunkowa, ta, z którą zetknęłam się na tej rafie filipińskiej, w stosunku do australijskiej rafy, znacznie większa. Druga taka bardzo charakterystyczna cecha, która rzuciła mnie się w oczy, żeby sięgnąć, zaobserwować gatunki na rafie australijskiej, trzeba znacznie głębiej schodzić pod wodę. Rafa filipińska jest rafą, która rozwija się w stosunkowo płytkich wodach, a zatem tu ten uprawiany snorkeling jest znacznie łatwiejszy. Widać wszystko z niewielkiej głębokości. Ta różnorodność gatunkowa wydaje mi się większa na rafie filipińskiej. Nothing faces, nothing changes, this old place, you're driving me crazy. Live on and dream on, I'm on top of the world, and I'm on the right track, I'm on top of the world, and I won't look back. Live on and dream on, I'm on top of the world, and I'm on the right track, I'm on top of the world, and I won't look back. I was living for the weekend. Drinks are on me, skipping school and cutting hours, wish this world.
Dwa najlepsze miejsca na Filipinach zostały wpisane na listę UNESCO. Rafa Apo to drugi co do wielkości kompleksowy system rafy koralowej na świecie i park morski rafy Tubataha. No, mamy 76% wszystkich gatunków koralowców. 360 gatunków koralowców. Mnóstwo gatunków ryb, bo to około 100 gatunków ryb?
Tak, nawet już w tej chwili, ponieważ każdy dzień praktycznie przynosi odkrywanie nowych gatunków, więc w tej chwili mówi się nawet już o ponad 100 gatunkach. Odkrywane są coraz to nowe.
A ile rekinów? 11 gatunków?
Tak, 11 gatunków rekinów, aczkolwiek na rafie filipińskiej z nimi się nie zetknęłam, natomiast australijskiej tak. Takie było małe face to face z rekinem. Przyznam szczerze, że myślałam, że moja reakcja będzie inna, ale byłam zupełnie spokojna. Tak, ta płynność ruchów ciała rekina tak ogromnie uspokoiła mnie, że nie czułam żadnej obawy.
Do tego rekina brakowało na Filipinach.
Brakowało, no niestety. Nie spotkałam, no różnie to bywa.
Rafy koralowe to jedne z najbardziej wrażliwych ekosystemów na Ziemi. Niestety do ich blaknięcia dochodzi bardzo często.
Tak, no jest to związane z dość dużą ilością dwutlenku węgla w powietrzu, który powoduje zakwaszenie wód i ta dostępność węglanów jest ograniczona. W związku z powyższym no, mamy do czynienia z tymi procesami blaknięcia rafy.
To zanieczyszczenie, ale też stres termiczny, czyli zbyt wysoka temperatura wody też może mieć wpływ?
Tak, no, jest podawanych tak naprawdę to kilka takich kardynalnych przyczyn. Pierwsza, która najbardziej dewastuje rafę koralową, to są łamiąc nadrastające kolejne warstwy, kolejne piętra rafy, to są huragany. Podaje się, że to one, mocne falowanie wody, uderzenia wody powodują uszkodzenia rafy koralowej. Drugą przyczyną, taką, która już w tej chwili bezsprzecznie jest uznawana, to jest właśnie ocieplenie klimatu. Rafa koralowa jest ekosystemem niezwykle wrażliwym. Różnica temperatur rzędu 1-2 stopni w powierzchniowych warstwach wody, a te się szybko nagrzewają, powoduje, że właśnie te ukwiały koralowców zamierają, zostawiając martwe szkielety. Trzeci czynnik, taki istotny, to właśnie emisja dwutlenku węgla do atmosfery, która z opadami dostaje się do powierzchniowych warstw wód oceanicznych, powodując właśnie zakwaszenie. Ale co ciekawe, jednym z najbardziej żywych, niebezpiecznych elementów uszkadzania raf koralowych są organizmy rafowe. Konkretnie są to rozgwiazdy, jest to rozgwiazda, która nazywa się koroną cierniową, która posiada niezwykłą umiejętność, a mianowicie od własnym otworem gębowym wynicowuje żołądek, który jak folię rozciąga na powierzchni rafy, wydziela enzymy trawienne, żywiąc się w ten sposób, trawi ukwiały koralowców. A zatem sama rafa jest zagrożona poprzez swoje własne, żyjące na niej organizmy. Każde zaburzenie równowagi wśród ilości organizmów, a zatem brak wrogów naturalnych tejże rozgwiazdy powoduje, że rafa może wybieleć.
Naszymi gośćmi są Państwo Małgorzata Anna Jóźwiak i Marek Jóźwiak. Przyglądamy się rafie koralowej.
Ten ekosystem jest, tutaj było powiedziane, taki bardzo wrażliwy. Mamy okazję obserwować go, ponieważ mamy w szkole rafę koralową. Cokolwiek się zdarzy, na przykład, nie wiem, na chwilę wyłączy się pompa i one natychmiast ukwiały, reagują bardzo gwałtownie. Zdarzyło się raz, że z nową rybą pojawiła się ospa. Widać, nie przechodziła kwarantanny i gdzieś tam. I natychmiast wszystkie też ją dostały, więc to jest po prostu nieprawdopodobnie żywy i wrażliwy ekosystem.
Też bardzo ciekawą rzeczą jest podejście ekologów do samej rafy. Uważa się, że nie tylko organizmy, które związane są z rafą, ale i cała podstawa, ta wapienna podstawa, to jest jeden wielki organizm, a zatem ekolodzy nie oddzielają, nie rozdzielają tej części żywej od martwej w rafie koralowej, tylko traktują ją jako całość, jako jedno wielkie, ogromne żywe ciało, jeden organizm. Także niebywale wrażliwa. No, tu chyba też jeszcze warto powiedzieć o rzeczy takiej, a mianowicie zainteresowanie nurkowaniem na rafie jest coraz większe. A zatem ta turystyka rafowa, tak to nazwijmy, bardzo dynamicznie się rozwija. Też i ona stanowi pewne zagrożenie dla tego ekosystemu. No, skoro tu już zostało powiedziane, że w szkole mamy rafę koralową, ogromne, wielkie akwarium, ponad 200 kg samej skały rafowej, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że w wielu miejscach, w wielu domach, w firmach powstają właśnie akwaria rafowe, a zatem ta rafa gdzieś jest tam
zubożana.
Tak jest, pobierane są fragmenty skał, czyli turystyka, mody.
Nieekologiczne środki do opalania.
Też to wszystko jest w wodach,
tak.
A zatem ma wpływ na ten wrażliwy, niezwykle wrażliwy organizm.
Tysiące organizmów.
Tak, opowieści o rafie koralowej to są opowieści jak opowiadania Szeherezady. Można by było na temat każdego z tych organizmów tworzyć kolejne opowiadanie i kolejne opowiadanie i kolejne. A zatem myślę, że warto byłoby chociaż na kilka z nich zwrócić uwagę. Nazwa wskazuje: rafa koralowa. A zatem to właśnie korale, ich szkielety, wapienne szkielety będą tworzyć podstawę, a następnie nad nią nadbudowywane są kolejne warstwy. Zatem rafa rozwija się piętrowo. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że koralowce, które zasiedlają rafę, występują tylko i wyłącznie w postaci polipów. Ukwiały tworzące się polipy, nie ma tutaj w ich cyklach rozwojowych stadium meduzy. Są to organizmy osiadłe. Muszą mieć tak rozbudowany system poboru substancji pokarmowych, który umożliwi pobór tych substancji tak, że nie ruszają się one z miejsca, nie polują, nie przemieszczają się, nie poszukują pokarmu. Ten pokarm musi do nich dotrzeć, a zatem liczne ramiona, które falują bez przerwy, zaopatrzone w parzydełka, którymi unieruchamiają ofiary, wprowadzając do worka jamy gastralnej, jamy trawiennej. Wszystkie mają bardzo ciekawą symetrię, a zatem są radialnie zbudowane, promieniście zbudowane, co ułatwia im kontrolowanie środowiska ze wszystkich stron. Zwierzęta dwubocznie symetryczne swoje narządy zmysłów mają po bokach ciała. Natomiast w przypadku właśnie radialnych koralowców kontrola, pełna kontrola środowiska ze wszystkich stron. Myślę, że jeszcze jeden taki moment, na który warto by było zwrócić uwagę. Na rozmnażanie się tych zwierząt. Ratując rafę koralową, podejmowane są w laboratoriach próby rozmnażania koralowców. Stadia larwalne otrzymywane w laboratoriach wprowadzane są w warunki rafy naturalnej. Natomiast jak dzieje się to w naturze? Kiedy się koralowce rafowe rozmnażają? Proszę sobie wyobrazić, że one reagują na kolor nieba. Niesamowita rzecz, ponieważ kolor nieba o określonej porze roku wpływa na kolor wody, a zatem ich receptory odbierają te zmieniające się kolory nieba i wody i wtedy następuje w jednym momencie lawinowe uwalnianie gamet. Gamety łączą się ze sobą, nowe stadia larwalne się pojawiają, po czym polipy osadzają się na dnie, przyczepiając do skał rafowych. No, to jest jeden ze sposobów rozmnażania. One również pączkują, a zatem tworzą ogromne kolonie na drodze odpączkowywania osobników potomnych. No, niemniej jednak wydaje się ten pierwszy sposób znacznie ciekawszym sposobem rozmnażania.
Matthias, be wondering.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka.
Patay na.
Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka.
Yeah, yeah.
Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball, maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tiningnan ka pa niya, sure na finish ka.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
Manalo, matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala na ngang iba. Pag tumawa ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like
switch
her,
it up,
yeah.
It up.
Tu Radio Kielce 101 i 4 FM.
Mogoty, wapienne skały możemy zobaczyć na przykład w Chinach, gdzie byliśmy niedawno, ale są też na Filipinach. Najlepiej je opływać.
Tak, mogoty to takie ostańce krasowe o bardzo stromych ścianach, które mogą łączyć się ze sobą i wtedy nie stanowią oddzielnych skał, tylko są w pewnym szeregu ustawione. Mogoty, to co ich charakteryzuje, to fakt, że no oczywiście zbudowane ze skał wapiennej, a w związku z powyższym mają możliwość, bądź inaczej, mają w sobie jaskinie, bo na przykład kolejną formą, o której będziemy pewnie później mówić, są to wzgórza czekoladowe, które tym się różnią między innymi, że raz, że nie mają kontaktu bezpośredniego z wodą, ale przede wszystkim też nie ma tam możliwość wytworzenia jaskini. Mogoty są bardzo obrazowe, bardzo tajemnicze, jak się na nie patrzy z jakiejś perspektywy. No i przede wszystkim te jaskinie, ogromne jaskinie, jaskinie krasowe, które powstają w wyniku działalności rzek. Przy bardzo wysokich opadach, ponieważ tam w obszarach tropikalnych mamy wielkość opadów około 5-6 tysięcy milimetrów. To tak dla porównania, w Polsce jest średnia 650. Trochę spada nam w tej chwili w związku ze zmianami klimatycznymi. No ale 650, tak trzeba przyjąć wieloletnią wartość, a tam jest 5 tysięcy, 7 tysięcy. To są ogromne ilości wody, które dostają się do podłoża i zasilają rzeki, które następnie wpływając do jaskini drążą tą miękką skałę wapienną.
Wspomnieliśmy o czekoladowych wzgórzach. No przepiękne. Jest ich prawie 1780 na powierzchni zaledwie 50 km2. Idealnie stożkowe, porośnięte trawą. Ta trawa, gdy wysycha, no to ma taki brązowy kolor, stąd nazwa, prawda?
Tak, tak.
Na wyspie Bohol.
To jest na wyspie Bohol, tak. Do tego obszaru charakterystyczne te wzgórza czekoladowe. Bardzo interesujące rzeczywiście. Tam wysycha nie tylko trawa, ale również powierzchniowa warstwa gleby ze względu na wysokie temperatury, operację słoneczną i taki sezonowy brak opadów. Najczęściej one powstają w okresie od lutego do maja. W tym okresie jest akurat tam mało opadów przy bardzo wysokiej operacji słonecznej i one przyjmują taki kolor czekoladowy właśnie.
To na wyspie Bohol są słynne wyraki, czyli zwierzęta z tymi dużymi
tarsiusy,
oczami.
Tak. Wyraki, tarsiusy. Jak Państwo zechcecie zajrzeć do naszej galerii fotograficznej, to spotkacie Państwo tam zdjęcie, na którym przytulam się do takiej małpiatki właśnie. Bardzo, bardzo fajne zwierzątka, niewielkie, a prowadzące typowo nocny tryb życia. I co ciekawe, są to organizmy należące do naczelnych, naczelne, jedyne naczelne, które prowadzą drapieżny tryb życia. Polują wprawdzie na drobne kręgowce, małe kręgowce, owady, ptaki, niemniej jednak są to organizmy odżywiające się tylko właśnie w sposób drapieżny. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o wyraki, tarsiusy, są to w prostej linii przodkowie człowieka.
Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world,
You could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. To both, oh, never mind. And get me waking up.
Na filipińskiej wyspie Bohol przyglądamy się wyrakom. Ich zdjęcia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Zwierzątka niewielkie, niewielkich rozmiarów. Ogromna para oczu, praktycznie rzecz biorąc cała część twarzoczaszki zajęta jest przez te ogromne oczy przystosowane do widzenia w ciemności. Ale co jest jeszcze bardziej w mojej ocenie ciekawe, co zwraca uwagę, to budowa kończyn tych zwierząt. Mają tak jak człowiek już bardzo ładnie wykształcony przeciwstawny kciuk, a wobec tego obejmują dłonią gałęzie drzew, na których żyją. Ale co ważne, każdy palec ma pięknie wykształconą opuszkę, a zatem pazury zostały już całkowicie u tych zwierząt zredukowane przez proces ewolucji. Powstaje niewielka płytka paznokciowa odsłaniająca opuszkę jako ten szczególnie dla nas ważny receptor zmysłu dotyku. Wiemy o tym, jaką rolę ten receptor odgrywa w przypadku, kiedy osoby są niewidome, kiedy nie działa wzrok. To opuszkami palca człowiek niewidomy poznaje cały świat. Zresztą ta sytuacja ma miejsce również u noworodków ludzkich. Najpierw poprzez receptory dotykowe poznaje temperaturę przedmiotów, ich porowatość, gładkość, kształt, a zatem właśnie u tarsiusów już ten element poznawania świata, ten receptor opuszka palca jest przepięknie rozwinięta. Także warto na to zwrócić uwagę.
Przenieśmy się teraz na inną wyspę, największą na Filipinach, wyspę Luzon, i tam są tarasy ryżowe, liczące około 2000 lat.
Tak.
Filipińczycy uważają je za ósmy cud świata nawet. No. Tarasy kordylierów filipińskich.
Ale rzeczywiście robią wrażenie. Przede wszystkim z tego powodu, że występują one w niedostępnych miejscach i naprawdę trzeba bardzo dużego wysiłku, żeby na bardzo stromych zboczach założyć tarasy, czyli wyrównać teren. Te tarasy nie są szerokie, mają tam 2-3 metry szerokości jedynie ze względu na ograniczoną powierzchnię. No i oczywiście dostarczana jest woda i są to pola ryżowe, to może o tym dwa słowa później. Natomiast rzeczywiście robią ogromne wrażenie swoją powierzchnią, swoim pięknem. Słońce odbija się w tej wodzie, dając dodatkowe wrażenia. I będąc na Madagaskarze, mieliśmy możliwość obserwowania podobnych, oczywiście nie w tak ekstremalnych warunkach górskich jak na Filipinach, jak na wyspie Luzon, ale też w podobny sposób uprawiane i tworzone te formy terasów. No i okazuje się, że to podobieństwo wynika przede wszystkim z faktu, że ludzie zamieszkujący Madagaskar podobno pochodzą z Filipin.
Warto powiedzieć, że te filipińskie tarasy ryżowe w całości powstały jako wynik, jako dzieło rąk ludzkich. Tam żadne urządzenie, żadna maszyna nie uczestniczyła w ich powstawaniu. Prawie 11 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni zajmują, a wobec tego jest to ogromna powierzchnia uprawowa. No i chyba znowu trzeba byłoby tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. O ile ze względu na te sadzonki ryżowe są błogosławieństwem, bo są źródłem pokarmu, podstawowego pokarmu, o tyle również są wyjątkowo niebezpieczne. Na czym to niebezpieczeństwo polega? Właśnie w tych nieckach tarasów, w tej stojącej wodzie żyje niezwykle niebezpieczny ślimak. Ślimak nazywa się bulinus. Jest on żywicielem, jest przenosicielem pasożyta z histosomy hematobium, to jest przywry krwi ludzkiej. Jest to przywra, która aktywnie wwierca się w podudzia Azjatów, którzy brodzą po tych poletkach ryżowych, sadzonki ryżowe właśnie wsadzając. Przywra wędruje w układzie krwionośnym człowieka, a jej ostatecznym miejscem zagnieżdżania się jest układ wydalniczy, nerki, a więc uszkadza nerki ludzkie, powodując stany zapalne. Wraz właśnie z moczem następuje uwalnianie jaj tej przywry, która znowu trafia do wody i cykl pasożyta się zamyka. Przyznam szczerze, że w momencie, kiedy chodziliśmy groblami tych tarasów, a ja widziałam małe dzieci, które jak w basenach siedziały w tych ryżowiskach, a widziałam, bo też podokumentowaliśmy te ślimaki właśnie w tych niszach ryżowych, to zastanawiałam się, czy te dzieci już są chore, czy dopiero są narażone. Niezwykle przywra niebezpieczna, nadtrawia tkanki ludzkie, wwierca się aktywnie w ciało, no i pasożytuje. A zatem z jednej strony żywność, konieczność upraw, a z drugiej strony potężne narażenie się właśnie na takie schorzenia.
Na wyspie Luzon mamy górę Mayon. To jest chyba najbardziej znany wulkan spośród tych 18 czynnych wulkanów, które znajdują się na Filipinach, a w ogóle jest ich na Filipinach 37. O wulkanach chyba dziś nie będziemy opowiadać, bo mieliśmy program
Wulkany
Świata. Tak,
można by tylko dodać, ale właściwie powiedzieć, że właśnie Filipiny są w tym obszarze najbardziej gorącym, jeżeli chodzi o wulkany. Ja bym może tylko jeszcze dwa słowa na temat tych wzgórz czekoladowych powiedział i mogotów, bo tam nie wybrzmiało to, że mogoty to jest tak zwany kras wieżowy. Natomiast wzgórza czekoladowe to kras kopiasty. To są dwie różne formy, które powstają. Wzgórza czekoladowe powstały na skutek wypięceń tektonicznych, no i później następowały procesy erozyjne, które je uformowały. Natomiast jeszcze są dwie legendy dotyczące powstania wzgórz czekoladowych. Pierwsza z nich mówi o tym, że olbrzymy walczyły ze sobą i rzucały w siebie kamieniami, tak jak one poupadały, później zarastały trawą. A druga legenda mówi o tym, że jeden z olbrzymów zakochał się w dziewczynie, która go nie chciała, odrzucała go, ale ostatecznie ona zmarła i on płacząc, to powstawały te wzgórze czekoladowe, no bo to właśnie te łzy tak się
ogromne
tam,
łzy.
Tak, które zastygały.
Dá-me pão, gostou, sabia.